Pozdrawiam was od kościoła w Radomiu. Jakoś taka nam się relacja buduje z tym kościołem. Tydzień temu młodzież była na Nocy Światła w Radomiu, mieli bardzo dobry czas, a teraz w sobotę ja byłem na takim klubie ewangelizacyjnym Gospel Forum. Raz w miesiącu odwołują niedzielne nabożeństwo i robią ewangelizację w sobotę. Zapraszają ludzi, jest jedzenie, wszyscy siedzą przy stołach, przy świecach, ktoś ma kazanie, jakieś dwie krótkie piosenki. No i to był bardzo dobry czas. Bardzo błogosławiony, bo 20 osób z miasta, więc bardzo fajnie, były bardzo fajne rozmowy. No i ja miałem przywilej mówić słowo. Pastor Gienek, wykorzystując taką modę na teorie spiskowe i na to, że ostatnio był film Kot Leonarda da Vinci i trochę się mówi o tych różnych odkrywanych ewangeliach, więc pastor Gienek z Radomia wymyślił tytuł. Mówi, później sobie jakieś tam słowo do tego dopasujesz, mówi, a my napiszemy na plakacie żona Jezusa. Wykład pastora Marka Dziesiłki. No i umieścili tam kobietę w welonie na tych ulotkach. Ja mówię, o, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To takie rzeczy mogą ludzie przyjść, bo to ich, może ich kręcić, takie teorie. No, później musiałem się przygotować i cały tydzień właściwie się przygotowywałem do tego, studiując słowo. I zastanawiałem się, jak ja mam z tego tematu żona Jezusa wyjść do jakiegoś poselstwa z Ewangelii, prawda? Żeby i ludzie wierzący byli zachęceni, i ci, którzy przyjdą nowi, żeby mogli coś otrzymać. I powiem wam, nie mogłem się uwolnić od tego, nie mogłem jakoś jakiegoś wytrychu znaleźć, żeby zacząć to słowo i już więcej o tej żonie Jezusa nie mówić. Wiadogiemka Gienek, może my się przyznamy, że to była taka manipulacja, że to Jezus nie miał żony, a chcemy im co innego powiedzieć. Mówi, nie, musisz to kulturalnie teraz jakoś tak przejść. Wiecie, no i wziąłem temat, wziąłem Biblię, mówię, dobra, zobaczymy, co mi Bóg powie. I zacząłem studiować temat oblubienica. Oblubienica i oblubieniec. I powiem, to była jakaś taka, przy pomocy Gienek zostawił pułapkę nie tylko na mieszkańców Radomia, żeby ulotki do nich dotarły, ale też chyba na mnie, bo jak zacząłem studiować ten temat, się okazało, że Biblia jest pełna tego właśnie obrazu, tej relacji oblubieńca i oblubienicy, mężczyzny i kobiety, żony i męża, narzeczonego i narzeczonej. Zarówno w tak zwanym Nowym Testamencie, jak i w tym, co było wcześniej spisane. Widzicie, jak zacząłem to studiować, ilość wersetów mnie przytłoczyła, bo zobaczyłem, że to są po prostu, są dziesiątki razy Bóg na nowo i na nowo wraca do tego obrazu, mówiąc o swojej relacji z ludźmi. Wiecie, i ostatecznie wyszło mi poselstwo całkiem o charakterze ewangelizacyjnym. Ludzie byli bardzo dotknięci, zrobiło się bardzo romantycznie, zresztą bardzo romantycznie było, bo były kwiaty, świece i było fajnie, ale byłem tym bardzo dotknięty. Natomiast kiedy już przygotowywałem się w czwartek, piątek, to sobie myślałem, dobrze, ja powiem to słowo ewangelizacyjne, powiem o tym, ale ja muszę ten temat powiedzieć w Kościele. Szczególnie, że ostatnio jakby więcej mówimy o Kościele, nie wiem, czy zauważyliście. O naszej służbie, o naszym kształcie, o tym, jak możemy służyć Kościołowi, jak, do czego Kościół jest powołany, do jakiej służby, że Kościół to nie nabożeństwo, że Kościół to my, tam gdzie jesteśmy w każdym czasie, że nasza służba to nie tylko to, co możemy zrobić w Kościele, ale to, co możemy zrobić przez cały tydzień dla ludzi. Mieliśmy spotkanie dla liderów też w poniedziałek, też kontynuowaliśmy ten temat i on się bardzo fajnie rozwinął. Zobaczyliśmy, że Kościół to jest naprawdę dużo więcej niż to, co mamy, co widzimy na niedzielnych spotkaniach, że przynajmniej 30 osób więcej, tak tylko powiem enigmatycznie, jest w Kościele, których nie widzimy tutaj na niedzielnych spotkaniach i że to też jest nasza służba i że to jest piękne po prostu, co Bóg czyni. I teraz ten temat oblubienica i oblubienicy mi wpadł. I po prostu sobie myślę, nie, ja może pierwszy raz w życiu będę tego uczył. I wczoraj miałem taką rozgrzewkę do tego, ale to było tylko takie ewangelizacyjnie. A dzisiaj chciałem ten temat pociągnąć dalej. Chciałem was dotknąć. Taka ilustracja. Będziecie mogli sobie na nią popatrzeć. Przez całe kazanie. Bo to jest właśnie ten obraz, który jest zawarty w Biblii. Bardzo mi się podobała ta pieśń, którą śpiewaliśmy teraz na koniec uwielbienia. Ona wyzwala właśnie taką intymność, takie szukanie Boga dla Niego. Że my jesteśmy ze względu na Niego. Teraz może, żeby już tak przejść do nauczania konkretnie. Pierwszy werset, jaki chciałem, żebyśmy dzisiaj przeczytali, to jest z listu do Efezjan, 5 rozdział, 32 wiersz. Paweł mówi, tajemnica to wielka, mówi więc i to tajemnica to jest małżeństwo. Akurat zaraz przeczytamy wersety poprzedzające ten fragment. Więc Paweł mówi, małżeństwo to jest wielka tajemnica, a ja odnoszę małżeństwo do relacji, jaka jest między Chrystusem a Kościołem. I Kościół, szczególnie zbór pański, Boży Lud, jest nazwany bardzo konsekwentnie oblubienicą w nauczeniu Nowego Testamentu. Wiecie, kiedy zacząłem to studiować, to zobaczyłem, że my tak nie myślimy. Że mamy taki tytuł, mamy różne określenia na zbór Boży, ale my nie myślimy o tym w ten sposób, ponieważ to nie wyraża się w tym, jak funkcjonujemy. Kiedy myślimy zbór, kiedy myślimy Kościół, to myślimy, że to jest jeszcze jedna, albo może najważniejsza, albo jedna z instytucji, które funkcjonują na ziemi. Więc mamy w mieście ratusz, mamy, nie wiem, ośrodek zdrowia i mamy Kościół. Mamy straż pożarną, mamy uniwersytet i Kościół mamy. Mamy różne biznesy, różne interesy, prywatne domy, różne osiedla i mamy tam też Kościół. I mimo, że my jesteśmy takim ewangelicznym kościołem, który nie przywiązuje wagi do budynków, ale bardziej do relacji, jaka jest między nami, to jednak ten obraz Kościoła jako instytucji jest dominujący. Lubimy uciekać od niego i mówić, że nie, Kościół to nie jest budynek, Kościół to nie jest organizacja, Kościół to my jesteśmy. Ale później zauważyłem, że kiedy zaczynamy się tym zajmować, że Kościół to my, to i tak zaczynają nad nami dominować te opisy, które dotyczą więzi, jakie są między nami. Czyli znowu pozostajemy w takim wymiarze płaskim, instytucjonalnym, bo nie odnosimy tego do Chrystusa. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Jesteście tutaj w większości ludźmi, którzy są długo wierzący. I ta prawda, że Jezus jest oblubieńcem, a Kościół jest oblubienicą, ona teologicznie jest w naszych głowach. Ja temu nie zaprzeczam. Nie mówię, że dzisiaj powiem jakieś nowinki, o których nie słyszeliśmy, jakieś nowe doktryny. Ale mówię o tym wymiarze praktycznym, że Kościół według nauczania Pisma Świętego przede wszystkim jest określony w relacji do swojego Zbawiciela, a nie w relacji do siebie samego. Może będzie więcej nauczanie niż głoszenie dzisiaj. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Czyli zobaczcie, my mówimy, Kościół to jest ciało. I od razu przeskakujemy do różnorakich członków, różnorakich powołań, różnorakich darów i tych połączeń, tych stawów, które wzajemnie się zasilają. Mówimy, ty masz taki dar, ty jesteś wątrobą, ty jesteś okiem, ty jesteś ręką i każdy inaczej służy. Później mamy budowlę, jesteśmy żywymi kamieniami. Wiecie, dziś zapominamy, że budowniczym tej budowli jest Bóg. To jest po prostu ekstremalnie ważne, bo inaczej to po prostu my sami zaczynamy budować. A w tym ciele najważniejsza jest głowa tego ciała, która całym tym ciałem kieruje i od której wszystko zależy. Ostatnio z taką audycję o transplantologii słuchałem, o postępie w tej dziedzinie, o różnych przeszczepach i świetnie po prostu profesor powiedział, mówi, że mówi, ale co jeszcze nas czeka w transplantologii? A on mówi, no co, największy szczyt to będzie, jak mózg będzie przeszczepiony. Bo wtedy ten dawca będzie najbardziej zainteresowany, a nie biorca. Wiesz, ja sobie myślałem, wow, to naprawdę będzie fantastyczne, jak dojdziemy do takiego miejsca w postępie medycyny. Ale wracając do naszej ilustracji. My nie jesteśmy tym, kim mamy być, jeżeli nie określa nas przede wszystkim nasza relacja do oblubieńca, nasza relacja do Boga. I teraz przeczytamy tą wcześniejszą ilustrację z tego fragmentu, który jest poprzedzony od 22 i zobaczcie, w jaki sposób jest powiedziane o Chrystusie i o Kościele. Zawsze na ślubach robimy to w drugą stronę, czyli ilustrujemy, jak mąż z żoną powinni ze sobą budować relacje, ale teraz spójrzmy na ten przykład w drugą stronę i zobaczmy, jak Kościół ma zbudować relacje z Chrystusem, żeby był Kościołem, był tą oblubienicą, był tym, czym ma być. Bo jak głową żony, bo jest głową żony, mąż, tak? Tam jest trzy kropek, bo musiałem skrócić. Jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Czy wyobrażacie sobie małżeństwo, które nie mieszka ze sobą? Czy wyobrażacie sobie małżeństwo, które nie jada wspólnie posiłku? Czy wyobrażacie sobie małżeństwo, które podejmuje najistotniejsze decyzje niezależnie od siebie? Czy wyobrażacie sobie dobre małżeństwo, które jest zbudowane przy pomocy dwóch oddzielnie funkcjonujących portfeli? Albo czy wyobrażacie sobie miłość małżeńską, te emocje zakochania, głębi, kiedy ci ludzie nie są non-stop ze sobą i nie są związani ze sobą? To nie byłoby małżeństwo. I teraz tak samo jest z Kościołem. Że Kościół jest Kościołem, jeżeli zachowuje bliską więź z głową. Bliską więź ze swoim oblubieńcem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężą swoim we wszystkim. Kościół jest Kościołem, kiedy całkowicie podlega Chrystusowi, kiedy pozostaje w więzi całkowitej zależności. My dzisiaj żyjemy w takich czasach nowożytnych i każdy ma swoją pracę i może się rozstać i kobieta mówi, ja sobie sama dzieci wychowam, ciebie już nie potrzebuję i sypią się te związki, te relacje. Ale wiecie, jeszcze parę wieków temu nie było takiej możliwości. Kobieta była kulturowo, ja nie mówię, że to było dobre, ale mówię, że tak było i to jest w czasach Biblii, która była też w tamtych czasach była pisana. Kulturowo tak to funkcjonowało, że kobieta była zależna od mężczyzny całkowicie w wychowaniu dzieci, w obronie, od strony materialnej. Dlatego Nowy Testament naucza, żeby zająć się wdowami, zająć się sierotami. Bo to są istoty najbardziej bezbronne. Tak? I teraz Kościół jest jak właśnie sierota, jest jak wdowa, kiedy nie podlega we wszystkim Chrystusowi, nie pozostaje w więzi z Nim. Dalej. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Więc teraz kolejna rzecz, że Kościół jest budowany przez samego Chrystusa, który oddaje swoje życie za Kościół. Tak? My często myślimy o sobie w takich, my oddzielamy te tematy często. Zbawienie to jest indywidualna decyzja każdego człowieka. Jak zostaliśmy odkupieni? Chrystus umarł na krzyżu i my wierząc w to, przyjmujemy to zbawienie. A później Kościół tworzą ci, którzy taką decyzję podjęli. To jest prawda. Ale powiem wam, te wszystkie prawdy oddzielone od siebie, one tracą coś ożywczego. Często ja przygotowałem to słowo i sobie myślałem, że przez lata denerwował mnie taki tekst z teologii akurat katolickiej, że nie ma zbawienia poza Kościołem. To tak irytowało zawsze, bo sobie myślałem sobie, jak to Kościół zbawia, prawda? To nie Kościół zbawia, to Chrystus zbawia, prawda? Że zbawienie to jest kwestia wyboru. Ale wiesz, kiedy studiowałem ten temat, to odkryłem, że to jest prawda teologiczna, to jest prawdziwa przez wieki, że jeżeli człowiek jest zbawiony, to jest częścią Kościoła. I nie ma ludzi zbawionych, którzy są poza Kościołem. Oni mogą gdzieś nie chodzić, mogą mieć zepsute relacje, mogą być gdzieś odsunięci, zranieni albo zagubieni, ale oni są w Kościołem i są tą częścią oblubienicy, są tą częścią ciała odkupionego przez Chrystusa. I teraz Kościół jest zbawiany, my jesteśmy zbawiani przez to, co Chrystus dokonał dla nas i budowani przez to, przez co On cały czas wykonuje dla nas. Jest powiedziane, że wydał samego siebie, żeby nas mieć, a później jest powiedziane, uświęcił go, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Czyli Chrystus tą oblubienicę dalej przygotowuje, za chwilę dojdziemy do dnia ślubu, przez to, że udziela swojego słowa oblubienicy, Kościołowi. Oczyszcza go swoim słowem. Więc my jesteśmy uświęceni, przygotowani, obmywani kąpielą wodną przez słowa Chrystusa. Tak? To nie są tylko słowa Biblii, ale to jest litera i duch. A to się odbywa, kiedy pozostajemy w społeczności, żywej społeczności z Panem. Wtedy Jego Słowo jest jak ogień, jest jak pokarm, jest jak plaster miodu. Tak? Jak to jest proroctwo, jest jak gorzki, jak piołun. Ale to wchodzi w nas, dotyka nas. I my żyjemy przez to, że w takim miejscu siebie ustawiamy w relacji. Oczyszczywszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokalany. Widzisz, ten Kościół jest oblubienica i ostateczny stan to jest pełnia. Tak? To jest pełnia, to jest chwała, doskonałość, bez skazy, bez zmarszczki, mówią inne tłumaczenia. Tak? Pełna chwały. Jak to się dokonuje? To nie dokonuje się tak, jak większość religii głosi, czyli przez to, co my sami ze sobą zrobimy. Tu mam jeszcze braki, muszę nad tym pracować. Tu mam jeszcze braki, muszę pracować. Tu mam jeszcze braki, muszę pracować. Tu się muszę uświęcać. Ale to uświęcenie dokonuje się w relacji z Chrystusem, ponieważ On jest bardziej zainteresowany chwałą swojej oblubienicy, niż oblubienica jest tym zainteresowana. I my dojdziemy do prawdziwej chwały, do mocy przebudzonej oblubienicy, która dokonuje zmiany i przemienia całą ziemię i sprowadza Królestwo Boże na ziemi, wtedy, kiedy my pozostaniemy w tym, co jest kluczem, czyli w relacji, a nie w dyscyplinie. Wiecie, Bóg nie oczekuje zdyscyplinowanego kościoła. Bóg nie oczekuje zorganizowanego kościoła. Bóg nawet nie oczekuje bardzo ofiarnego kościoła. On oczekuje Kościoła, oblubienicy, który jest z Nim cały czas w bliskiej więzi. Bo jeżeli Kościół będzie w tej więzi, to tamte rzeczy wydarzą się. Bo ta więź pozwoli na wykonanie tych wszystkich rzeczy. Taki obraz naszego małżeństwa. Teraz się zaczyna. Fajne. Słucham? Dla mnie fajne. I dla słuchaczy. Moja żona mówi, idziemy na wesele i moja żona mówi, nie wiem, co się ubrać. Tak, to bardzo klasyczne. I teraz lepiej późno niż wcale. Chwała Pana. Zapraszamy. Miał wejście gość. Ludzie wiedzą, jak sobie wejście zrobić. Wiem, najważniejsi przychodzą na końcu, dlatego Maranata, przyjdź Panie Jezu. Dobra. No.
Nie ma co na siebie
włożyć. Tak? Wtedy ja też się zastanawiam, po co ona mi to mówi? Przecież co za problem? Pójść, kupić, wydać pieniądze. Ale ciekawe, no to do mnie mówi. I oczywiście ja jestem dobrym mężem i moja żona może to zaświadczyć. Akurat w tej dziedzinie... Wydać mi zaświadczenie. W tej dziedzinie nie zawiodłem, bo zawsze mówiłem, kochanie, to za problem. Bierz pieniądze, bierz kartę, kupuj, ubierz, co chcesz. Za ile? Za ile chcesz? O, taki jestem. Wiecie, i ona po tej krótkiej konwersacji nabiera wolności, żeby to zrobić. Ale tej wolności przed tą rozmową jakoś nie było, bo było to pytanie, że... To jest tak jak z Chrystusem i z Kościołem. Kościół może powiedzieć sobie, że będę piękny, będę wspaniały, będę... Ale Kościół nie ma ani pozwolenia, żeby to zrobić, ani nie ma budżetu, żeby to zrobić, ani nie ma zachęty, żeby to zrobić, a czasami nie ma dla kogo tego zrobić. I dopiero ta więź pozwala, że to może zaistnieć. Więc Jezus nie oczekuje Kościoła pełnego poświęcenia. Prawda? Popatrzcie, jest takie małżeństwo, żona po prostu przychodzi pewnego dnia do domu, czy tam ubiera się, nie wiem, do kościoła, czy w niedzielę, czy na jakąś imprezę i nagle ubiera pięknie i wyciąga taki, wiesz, klejnoty, ubiera się, makijaże, perfumy, buty, wszystko dopasowane i po prostu... Boże mój, skąd to masz? Ktoś ci to kupił? Kto ci to kupił? Klęska. Kto jej to kupił, tak? Albo inna rzecz. Ona mówi, nie bój się, kochanie. Nikt, nie zdradzam cię. Nikt mi tego nie kupił. Oszczędzałam 5 lat. Od jedzenia odejmowałam. Sobie, tobie, dzieciom. Brałam pracę po godzinach. Robiłam takie tajne interesy, żebyś się nie domyślił, żeby ci przykrości nie było. Żebyś ci przykro nie było. I tak się wiesz, po prostu. Nie tak jak inne kobiety, co tam kup mi to, kup mi tamto. Ja nigdy cię nie proszę. Ja to tak wszystko i tak. I zobacz. Gdyby mi takie coś żona zrobiła, bym się złamał. Znaczyło, że coś ze mną jest nie tak. No coś jest zepsute w naszej relacji. Jak kupuję żonie prezent, to nie szukam na najtańszych w najtańszych przecenach rzeczy piątej kategorii. No bo prezent kupić trzeba. Więc widzisz, to jest właśnie to. Jeżeli my jesteśmy kościołem, my jesteśmy tą oblubienicą, to miejmy rozbudowaną, rozwiniętą więź. Przechodźmy do niego i mówmy, nie mam co na siebie włożyć. Tak jak to robi, potrafi zrobić żona w szczerości. Masz szafę pełną ubrań. Już mnie wszyscy widzieli w tych po trzy razy. No to co ostatnio kupiłaś? Ta odpada, bo kuzynka kupiła taką samą i będzie na tym ślubie w tej sukni. Słyszałem, że jak dwóch facetów w tym coś takiego samego ma, przed taki sam telefon, albo taki sam samochód, albo jakiś inny gadżet, to oni od razu zostają przyjaciółmi. Bo mają to coś najlepszego i mają to we dwóch i mogę teraz pogadać. Jak dwie kobiety mają tą samą suknię, to stają się wrogami. Dobra, to takie dygresje tam. To nieważne, to było poza tematem w ogóle. Haha. Bez zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. I Jezus o tym wie, że On miłując Kościół, miłuje swoje własne ciało. Miłuje część siebie. On po prostu nie miłuje Kościoła, bo to jest najlepsza instytucja, jaką wymyślił. Te żuczki, to mrowisko, które stworzył na ziemi, żeby się krzątało. I oczyszczało ziemię i było tą solą, tą solniczkę na ziemi, swój kościół. Nie, to jest jego oblubienica, to jest jego ciało. I on kocha poprzez zachowywanie, pogłębianie i rozwijanie więzi. Poprzez napełnianie kościoła słowem, oczyszczanie go słowem. Obdarowywanie go, objawianie kościołowi wszystkich swoich obietnic. Przez objawianie swoich tajemnic, przez objawianie swoich planów. Swoich pomysłów, zamierzeń, swojej przyszłości. I wiesz, jeżeli my siebie tak nie traktujemy jako oblubienicę, to my tracimy. My jesteśmy po prostu zasuszonymi patykami. Jesteśmy gotowi, jak opał przygotowani, że tego iskra i zał się zapali wszystko. Tak? Ale tak się mówi, że człowiek bez miłości to wysycha. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Amen. Więc teraz my jako Kościół jesteśmy przede wszystkim określeni w tej relacji do Niego przez to, że my rozumiemy, że nas definiuje ta więź z oblubieńcem. Teraz przejdźmy do Ewangelii Jana. To jest historia z życia Jana Chrzciciela. To był człowiek, który żył na, można powiedzieć, na przełomie dziejów, tak? Starej ery i nowej ery. Jan Chrzciciel nie jest nazywany nawet w Kościele katolickim jako święty, po prostu jest Jan Chrzciciel, bo zalicza się do, nie ma świętych Abrahamów, świętego Noego i tak dalej, bo zaliczają się do tej ery przed Chrystusem, ale jednak on bezpośrednio poprzedza swoją służbą przyjście Chrystusa. I teraz Jan był, działo się to w Betabrze nad Jordanem, gdzie Jan chrzcił, nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tak, dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń o baranku, jeszcze będziemy ją śpiewać. Czyli Jan Chrzciciel rozpoznaje w Jezusie Mesjasza, Chrystusa, Zbawiciela, Bożego Baranka, który gładzi grzechy świata. Tak? I później mija jakiś czas, on jest ochrzczony, Jezus przez Jana, mimo że Jan się wzbrania, mówi, że nie. Jezus mówi, nie, będę żył tak jak każdy człowiek, wypełnię całą sprawiedliwość, musisz mnie ochrzcić. Zstępuje Duch Święty na Jezusa, rozlega się głos, że to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I później Jezus zaczyna swoją służbę. I 3 rozdziały później w Ewangelii Jana jest opisana historia, że przychodzą do Jana ludzie i jakby próbują go zbuntować i mówią do niego tak, przyszli więc do Jana i rzekli mu, mistrzu, ten, który był z tobą nad Jordanem, czyli ten baranek Boży wcześniej, o którym ty wydałeś świadectwo, że jest Masjaszem, oto on chrzci i wszyscy do niego idą. To jest taka próba wzięcia Jana na ambicje. Miałeś swoją służbę, ciągnęła do ciebie Jerozolima, całe Zajordanie, Judea, Samaria, wszyscy przychodzili, ty ich uczyłeś, chrzciłeś, słuchali, miałeś swoich uczniów, uczyłeś nas modlić się, uczyłeś nas pościć. I po prostu, i teraz zobacz, po prostu, ty wydajesz mi świadectwo, on cię zdradził. On poszedł i montuje swoją sektę, po prostu. On tam chrzci, on uczy. A Jan odpowiadając rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Tak? On mówi, człowiek nie może sam sobie wyznaczyć swojego powołania. Nie może sam sobie wyznaczyć swojego zadania, po co żyje na ziemi. Może zrobić tylko to, do czego Bóg go wyznaczył, do czego Bóg go prowadzi. Tak? I mówi dalej. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Mesjaszem, Chrystusem. Lecz zostałem posłany przed Nim. I teraz mówi te słowa, które są dla mnie tym głównym mottem w tym słowie. I mówi tak. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Widzicie, ten werset mnie niesamowicie dotyka, ponieważ Jan Chrzciciel nie tylko obronił się przed taką wojną podjazdową na jego motywację, że zobacz, komuś się bardziej powodzi, do niego ciągną, ale po prostu wydał niesamowite świadectwo o Mesjaszu i o Kościele, który już został, zaczął, Bożym ludzie, który już został, zaczął być budowany przez Jezusa Chrystusa. I on tutaj mówi, że kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. Tak? A ta, która ma oblubieńca, jest oblubienicą, bo to działa w dwie strony. I on mówi, że jemu sprawia radość, że może widzieć służbę Jezusa. I mówi, że w całej pełni doświadcza radości, w całej pełni, widząc to, co widzi. Teraz widzisz, czy my mamy tego rodzaju emocje, kiedy myślimy o Kościele? Czy my doznajemy radości w całej pełni, widząc oblubienicę razem ze swoim oblubieńcem? No my jesteśmy, kto jest Kościół? No my są Kościół. Ale co jest ważne? Ważne jest to, jaka jest moja grzęda. Jakie jest moje miejsce, jakie jest moje zadanie. I ważne jest to, czy mnie tu kochają. I ważne jest kto co robi. I ważna jest ścieżka duchowego rozwoju i kariera. No i ważne jest, czy ja jestem w dobrym kościele. Bo mi się wydaje, że jestem najlepszym w mieście. I nie uważają inaczej, ale ja będę bronił mojego. Wiesz, i to jest jak kłótnia dzieci w piaskownicy. Oto, czyli tato ma ważniejszy zawód. Bardziej potrzebny. Mój tato jest milicjantem, tam się mówiło w moich czasach, ja byłem dzieckiem, tak? O, to jest komuchem. To musi być komuchem. Bo nie można być milicjantem, nie być komuchem. Mój jest nauczycielem. Wiesz, co było bez nauczyciela? A mój jest piekarzem. Wiesz, co byście jedli? I to jest taka... I my tak mamy w kościele taką właśnie rozmowę dzieci w piaskownicy. Ale gdybyśmy my zrozumieli, że Kościół to jest właśnie ta wybranka Boża, jego żona, jego miłość, jego oblubienica, to byśmy doznawali radości w całej pełni, tak jak mówi Jan Chrzciciel, już to dostrzegając i to obserwując. I byśmy nie myśleli, co z tym Kościołem? Wiesz, Jan Chrzciciel mógł powiedzieć tak. Oni przyszli i powiedzieli, o, większe tłumy idą za Jezusem. A Jan Chrzciciel mógł powiedzieć tak. Tak, tak. Za chwilę będą krzyczeć. Jestem prorokiem, to wiem. Za chwilę będą krzyczeć, daj nam Barabasza. Ta. Łaska tłumu to na pstrym koniu jeździ. Dzisiaj są, jutro go zdradzą. Ja znam tych Żydów. Tak? Albo powiedzieć, no dobrze, dobrze, powodzi mu się, niech się ten Jezus tak nie cieszy. Różne rzeczy powiedzieć. To są same rzeczy, które nam się po głowie chodzą, kiedy my myślimy o Kościele. Widzisz, nie myślmy o Kościele, że to jest problem. Kościół, Boży lud, to jest Boży plan, to jest Boża chwała, to jest Boży zamiar. To jest więź z Nim. Wyobrażasz sobie, idziesz na wesele, jesteś zaproszony na wesele, przychodzisz, siedzisz tam i masz bardzo zły czas. Myślisz, no i pobiorą się. W ogóle zły kolor włosów dobrała sobie. Dekolt za duży. Z tyłu za duży, z przodu za mały. Albo odwrotnie. A on po prostu nie odkleił metki na butach pod spodem, jak klękał, to świecił. I też mógł trochę wydać ten garnitur, no tak naprawdę mógł trochę wydać. Ona tyle wydała, tą suknię, ten garnitur. A w ogóle to, czemu oni to wesele robią w tej remizie? No naprawdę, nie stać na lepiej. A to wesele, to w ogóle to po prostu, nie, myślałem, że to będzie coś lepszego będzie. Wyobraźcie sobie takiego zgreda na weselu. Ale niestety to jest często obraz człowieka w kościele, który nie rozumie, co się wydarza. Przychodzi po prostu fotele za twarde. Tak u nas mówią, że za miękkie. O, za miękkie. Nigdy nie dogodzisz, tak jak Jezus mówił, tak? Graliśmy, nie tańczyliście i tak dalej. Wiesz, i po prostu i to nie tak. Wiesz, gdybyśmy mieli tą perspektywę proroczą Jana Chrzciciela, byśmy popatrzyli i powiedzieli, to jest świetne. To jest po prostu super. To jest rewelacja. Będą zdjęcia z tego wesela? I mistrz drugiego planu. Pakuje się wszędzie fotografom. Czy będą zdjęcia z tego wesela? O, chciałbym to zobaczyć. Niektórzy później wracają do tych zdjęć i oglądają sobie wesele, na którym byli. A para młoda jeszcze idzie tam gdzieś do jakiegoś parku, albo gdzieś do jakiejś fabryki, albo do jakiegoś lasu i robią sobie zdjęcia ekstra. I później wszyscy oglądają. Jakie romantiko. Nikt nie zrzędzi tam, nie narzeka, że po prostu, no, też mnie te wszystkie takie waniliowe, takie migdałowe takie po prostu, nie mogę na to patrzeć. Nikt tak nie robi, wszyscy mówią, Po latach ludzie patrzą i mówią, kiedy to było? 20 lat temu i 20 kilo temu. Ale dalej jest sympatycznie, dalej jest miło, dalej jest po prostu... To było super to było. Jak nam grali. Pamiętam, jak wychodziliśmy i Ave Maria. Na skrzypcach. Dziewczyna, pamiętasz? 600 zł wzięła za jeden kawałek, pamiętasz? Zapłaciliśmy za to. Co się z nami działo? 600 zł za jeden kawałek. Jeszcze Ave Maria, wyobrażasz sobie? Wiesz, Jan Chrzciciel ma tą perspektywę. On mi tej radości doznaje w całej pełni. Widzę oblubieńca, słyszę jego głos. Widzę oblubienicę. To jest po prostu, to jest super. Gdybyśmy my tak patrzyli, to byśmy też to zobaczyli. Gdybyśmy mieli ten wzrok. Ale wtedy też siebie widzielibyśmy inaczej. Byśmy widzieli siebie jako tą zależną od oblubieńca w tym całym przygotowaniu. Tak? Teraz dalej. Teraz sięgnijmy do czasów eschatologicznych, ponieważ tak naprawdę ta oblubienica, jakbyśmy mieli tak dokładnie mówić, to nie jest żona, tylko to jest narzeczona. Tak? I teraz ta oblubienica już jest posłowie. Zaraz do tego dojdziemy. Znacie takie określenie, tak? Że jesteśmy już posłowie. Się mówi tam, jak chłopak się już dziewczyną dogada z rodzicami, już są posłowie i już przygotowują ślub. Tak? To my jesteśmy z Jezusem posłowie. Jesteśmy zbawieni nie z uczynków, ale ustami wyznaliśmy Jezusa. Zaraz do tego dojdziemy, tej całej ilustracji. Ale przygotowujemy się na dzień wesela. teraz to jest opisane w Księdze Objawienia, Apokalipsie, Jana, jak to będzie wyglądało. I teraz 19 rozdział 6 wierszu. Jan mówi tak. I słyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Już po tym wiemy, że to jest koniec czasów. Słowo Boże mówi, że czekamy na ten czas, że wszyscy wrogowie będą podłożeni jako podnóżek pod stopy Boga. Czekamy na ten dzień Jego ostatecznego panowania. I teraz dalej jest powiedziane, więc wiemy, że to jest koniec czasów. I dalej jest powiedziane: weselmy się i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Więc wiesz, na końcu czasów, w których już jesteśmy i których jesteśmy coraz bliżej, tym dominującym obrazem, i on jest, ten obraz się zresztą powtarza w całej, przez całą Biblię, od Starego Testamentu, to nie jest to, że koniec czasów to jest sąd ostateczny, tak jak w tej katedrze w ratuszu w Gdańsku, ten gotycki taki obraz czarnego anioła z wagą, który nagusów waży i dobrych nagusów do ogródka, a złych diabłom na widły. Widzieliście, to jest bardzo, bardzo taki sugestywny obraz, bardzo go lubię. W moim stylu. To z Biblii widzimy, że obraz dominujący końca czasów to nie jest taki. My też mamy taki w głowie, że koniec czasów, majowie i tak dalej, tam 2012. I ludzie, jest film, rok 2012, tak? I to, co jest dominujące, to jest disaster. Po prostu zniszczenie, rozwałka. Że to jest po prostu koniec czasów. Że nadchodzi koniec czasów. Sąd. Wiesz, my mamy poselstwo nowego przymierza, przymierza, które mamy z barankiem, że to jest kulminacyjny moment końca czasów. Wesele baranka. Oblubienica przygotowana przez wieki. Gotowa na spotkanie z oblubieńcem. Więc wiecie, zobaczcie, co oni mówią. Mówią: weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę! Gdyż co? Wesele nadeszło, baranka. I oblubienica jest przygotowana. Amen? To teraz wiesz. My myślimy często, że ten oblubieniec i oblubienica to jest taka ilustracja, taka przenośnia. Powiem wam, to nie jest przenośnia. To jest coś więcej. Bo jeśli to by była przenośnia, to by była użyta w jednym miejscu albo w dwóch miejscach. A ona jest konsekwentnie używana przez całą Biblię. I teraz ty możesz się poczuć. I chodzi o to właśnie, żebyś się poczuł. Uczucia są dobre i konieczne. Taka dygresja. Idzie ktoś po ulicy i napada na staruszkę i wyrywa jej torebkę. Co masz pierwsze? Masz refleksję? Masz mądrą radę dla staruszki, po co z torebką łazi? Trzeba było sobie kupić taki tutaj portfelik i pod pazuchę. Czy co masz pierwsze? Pierwsze masz emocje. Krzywda się dzieje. I to cię zmusza do reakcji, do jakiegoś działania. Krzyczysz, biegniesz, próbujesz wyrwać. To nie inteligencja. To nie twój... Oj, co by tu zrobić? Nie idziesz po rozum, po głowie, tylko po prostu reagujesz. Tak samo, jeżeli z czego się cieszysz, to zaczynasz się śmiać. Po prostu... Jak cię coś dotyka, jak się czymś przejmujesz, to przeżywasz. Spinasz się, mięśnie ci zaczynają źle funkcjonować. Troszczysz się, to masz kark spięty i ci kręgosłup się wykrzywia. I cię boli. To są emocje. My musimy się nauczyć w tym funkcjonować. Ale tutaj jest powiedziane, że te emocje są opisane w odniesieniu do wesela baranka i jego do oblubienicy. Jakie my mamy emocje o Kościele?
Kościół.
Zapytał, co myślicie o Kościele, to wszyscy mówią:
jak o Kościele powiedzisz to, jak powiedzisz to, ja to... Co? A co to jest Kościół na przykład? No, nie bójmy się, spróbujmy tak podyskutować, taka burza mózgów.
Wiecie, już nie potrzebujemy burzy mózgów. Wyrazów naszych koncepcji, naszej wiedzy biblijnej, naszej teologii. My potrzebujemy uczucia. My potrzebujemy wesela, radości i oddania chwały, ponieważ my jesteśmy związani z Bogiem na wieki i nikt nas nie wydrze z Jego ręki i On jest całym naszym życiem.
Kościół.
Później taki pastor, wiesz, przychodzi mi w niedzielę, przygotowywał się, kazanie miał. Inny pastor, bo ja to taki nie jestem, ale... Ja przychodzę, bo muszę. Duża. Ale... Przychodzi pastor, prawda, kościoła. I mówi, chwała Bogu, witam was! To jest najcudowniejszy czas w całym tygodniu, kiedy możemy się spotkać. Gdzie jest tak dobrze w niedzielę, jak nie w kościele? I tak wszystkie kurde, je tak trochę tak rozbujać. I tam paru się tak trochę... Amen, pastorze, dobrze mówisz, dobrze mówisz, dobrze. Jak ci jest dobrze z tym, że tak mówisz, to i my zadowoleni jesteśmy. Skoro tak mówisz, no. Skoro mówisz, że to najlepsze miejsce, no. Kto wie, może. Kto wie, może najlepsze, no wierzymy ci. Ale to nie chodzi o to, żebyśmy siebie właśnie wkręcali w takie rzeczy, tylko żebyśmy żyli w ten sposób. Ja sobie na Twitterze takiego robota umieściłem, który mi wrzuca zawsze o 12 na Twittera psalm. Jeden z psalmów, teraz wam już nie powiem, który, bo nie pamiętam. Ciągle widzę, ludzie to komentują, a ja zapominam, że to samo tam wlatuje, że to ja nie dopiszę, tylko ten robot wrzuca mi to na Twittera. No jest powiedziane, niech się radują święci na swoim posłaniu, niech radośnie śpiewają Bogu na chwałę. I to zawsze o 24. Wyskakuje. I tam później rano się budzę, włączam Twittera, tam o, niezła kołysanka na noc i tam ludzie mają różne bardzo koncepcje. O co tu chodzi? A wiesz, ja sobie to umieściłem, ponieważ ja miałem, któregoś dnia miałem takie emocje. Kładłem się spać. Emocje właśnie! Nie refleksje! Tylko emocje takie miałem. Kładłem się spać i sobie myślę, kurczę, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Nie wiem, czy wam to już mówiłem, ale przez parę lat spotykałem się z Jurkiem Rycharskim i on zawsze mnie pytał, jak tam, szczęśliwy jesteś, człowieku? I ja zawsze miałem taki... Zadawał to pytanie, to miał taki moment zawahania. Kiedyś wcześniej mówiłem, o co pytasz? Później już wiedziałem, o co pyta, bo to się powtarzało, więc... Tak dobrze pomyślę, to tak. Ale problem, żeby powiedzieć, kurczę, normalnie jest dobrze. Bo zawsze po prostu lista rzeczy. Od jakiegoś czasu, czy na jesieni pierwszy raz w całej mojej znajomości ponad 10-letniej z Jurkiem Rycharskim mnie zapytał, jak się masz? Ja mówię, ty naprawdę dobrze. I on mówi, wow. Tak? Ale to są emocje. To jest kwestia wiary. I właśnie ten psalm mi przyszedł któregoś wieczoru, bo leżałem sobie na łóżku i sobie myślę, mówię, po prostu, naprawdę. Kto ma tak dobrze? Kto tak ma dobrze? Jestem wybrańcem po prostu. Szczęściarzem. Umiłowanym. I wcale nie myślałem, że muszę to zachować dla siebie. Żeby innym nie było przykro, że im nie jest tak fajnie. To nikomu nie powiem. Będę się cieszył pokornie sam z tobą i tym faktem. I niech inni nie wiedzą. Ja po prostu chciałem od razu na tym napisać. Od razu napisałem, wziąłem ten psalm i od razu go wrzuciłem. Dobrze, dojdziemy jeszcze do tego. Coś tu się porobiło. Znak, że za długo mówię. Dobrze, więc wesele baranka. Teraz dalej. Inny fragment z objawienia tak samo. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. My jesteśmy na pierwszej ziemi. To tak dla miłośników filmu Star Trek. To jest pierwsza ziemia. I może już nie ma. I widziałem miasto święte i nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I słyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał między nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Niesamowite. Niesamowite. To jest to miejsce, do którego my jesteśmy powołani. Do bycia w miejscu oblubienicy, do bycia oblubienicą. Tak? Teraz chcę zrobić jeszcze taki przejście przez czasy. To jest fragment z Ewangelii Marka z 2 rozdziału, który dzieje się za życia Jezusa. Przychodzą do Jezusa i mówią, Jezu, czemu ty nie uczysz swoich uczniów pościć, modlić się tam, obmywać rąk i innych rzeczy, jak Jan Chrzciciel uczy. Głównie chodziło o post i modlitwę. Dlaczego ty tego nie uczysz? A Jezus mówi im tak, czy mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Niesamowite. I wiecie, dla mnie to jest coś takiego, może się zastanawiasz, bo też jest warto powiedzieć, kto, co to jest ta oblubienica? Jeżeli po prostu przecież nie było, to było jeszcze przed pięćdziesiątnicą. Jaka oblubienica przed pięćdziesiątnicą? Tak? Przecież to jest... Kościół jest zrodzony w dniu zesłania Ducha Świętego. To tak. Ale wiesz, ja chrzciel powiedział, że to jest oblubienica. Ci ludzie, którzy otaczają Jezusa. Jezus mówi, że jak mogą pościć, jak oblubienic z oblubienicą. To jest niesamowite. Tak? Zwróćcie na to uwagę. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubienic, wówczas owego dnia będą pościć. Widzisz? My tylko wtedy mamy źle, kiedy jesteśmy bez Chrystusa. Kiedy nie jesteśmy w relacji. Wtedy zaczyna się post i modlitwa. Szukanie Go. Właśnie dlatego, bo coś jest nie tak w relacji. Modlitwa nie jest po to, żeby Bogu rękę wykręcić, ale po to, żebyśmy my mogli się do Boga zbliżyć. Żebyśmy siebie przeprogramowali. Żebyśmy wrócili. Normalna reakcja, normalna relacja, normalny stan to jest bliska więź z oblubieńcem. I wtedy jest radość. Wtedy nie ma czasu na post. Wyobraźcie sobie, że jesteście na weselu i po prostu tam są różni ludzie zeszli i przyszła grupa chrześcijan. I oni mówią, my nie jemy. A dlaczego nie? My pościmy za szczęście młodej pary. Wszyscy wznoszą kielichy, zdrowie, 100 lat. A oni nie, zakrywają kieliszki. My jesteśmy też za ich szczęście. Tak? Nie, normalne jest. Jest wesele, wszyscy krzyczą gorzko, gorzko. Ja zawsze najgłośniej krzyczę. Zawsze mnie zaciągnie za marynarkę. Spokój się, jesteś pastorem. Gorzko, gorzko. Tak? Bo to jest naturalne. I teraz, w jakim my miejscu jesteśmy? Tak? Czy my doświadczamy radości? Czy my doświadczamy pokoju? Jeżeli nie, to nie znaczy, że coś źle zrobiłeś. Musisz się poprawić, może za mało się modlić, może nie znasz jeszcze swojej służby u Boga, może tylko jest bardzo prosta odpowiedź. Po prostu nie masz więzi. Nie jesteś tam, gdzie powinieneś być. Tydzień temu mieliśmy 21. rocznicę ślubu. Ponad tydzień temu. Która? Przepraszam, nie, 20. Ile by to już? 21, dobrze mówię. Okej. Okay. I wiesz, tak później tak w ostatniej chwili tam coś próbowałem zaaranżować, żebyśmy gdzieś mogli pójść. I poszliśmy i wiesz, nic specjalnego się nie wydarzyło. 3 godziny razem i wracamy. Marzena siedzi obok mnie w samochodzie i mówi, ale to było super. Ja mówię, to jest kosmos. To jest kosmos po prostu. Ale co super? No tak fajnie, tak żeśmy... ten czas oddzielili, wydaliśmy forsę, posiedzieliśmy razem w fajnym miejscu. O to chodziło. Nie przeprowadziliśmy żadnej ważnej narady na temat przyszłości naszego życia. Nie pogadaliśmy, gdzie pójdą do szkoły nasze dzieci. I jakie zawody, kto będzie księdzem, kto będzie strażakiem. Nie mówiliśmy tego, kto kim będzie w rodzinie. Nie rozwiązaliśmy żadnych problemów, które nas dręczą. Nawet o nich nie wspomnieliśmy. Po prostu posiedzieliśmy sobie i wracamy. Ja mówię, fajnie, że jesteś moją żoną już 21 lat. To jest super. To jest po prostu... To jest dziwne. Ale to jest właśnie dlatego, że jest więź, jest relacja. Posiedzieliśmy sobie, potrzymaliśmy się za rękę, popatrzyliśmy sobie w oczy, po prostu graliśmy sobie telefonem, zdjęcia sobie nawzajem. I się zrobiło się kosmicznie po prostu. Sam wracając z tej randki i sobie myślę, no po prostu to jest ciekawe. Ale to jest to, do czego my jesteśmy powołani jako Kościół. Teraz, jakbyśmy zobaczyli te ilustracje już, polecam wam płytę zespołu Fish Eclectic. To jest zespół Łukasza Kopczyńskiego i jego żony. Płytę Wejdź. Nagrali płytę. Możecie ją sobie zakupić w internecie lub poprosić Monikę, to wam zamówi i będzie do sprzedaży w kościele. Cała płyta jest oparta o pieśń nad pieśniami. 10 utworów. Świetnie skomponowanych, zaaranżowanych, nagranych i zmasterowanych, wyprodukowanych. Ja tego słucham już od chyba z 2 miesięcy w kółko. I teraz, jakbyśmy zobaczyli oblubienicę w Pieśni nad pieśniami, to jest po prostu, to jest, to jest w ogóle, to jest problematyczna księga była dla wielu tłumaczy Biblii. Święty Jan Chryzostom, który tłumaczył na łacinę, wulgatę robił, po prostu on się zastanawiał, czy tego nie wywalić. Sam miał żony, siedział w tej jamie mlecznej w Betlejem, tak zwanej, i tam robił to tłumaczenie i się zastanawiał. Taka stara żydowska księga. Tak. On wiedział, o czym ona jest. On jest taki erotyk. Co tutaj właśnie robi w tej Biblii? Żydzi nigdy nie mieli problemu z tą księgą. Zawsze uważali, że ona jest prosta od Boga. Normalny człowiek, dobre, miłe, piękne rzeczy identyfikuje z Bogiem. Chory, nieuleczony, nie potrafi tego zidentyfikować z Bogiem. Teraz jak czytamy, no to jest księga po prostu pełna namiętności. Wszyscy teolodzy już później się ocknęli i przestali manipulować przy tej księdze, czy ją uważać za natchnioną, czy nie. Wszyscy określają, że ta księga mówi oczywiście o miłości mężczyzny i kobiety, i to bez dwóch zdań. To jest wprost tam napisane. Ale mówi, to jest w Biblii dlatego, że to jest mowa o Chrystusie i Jego Kościele. O Jego ludzie. O Bożym ludzie. Że to jest właśnie o tym mowa. I dlatego to się tam znajduje. I teraz wiesz, jak to czytasz, to weź się człowieku teraz tam oddać. W tych ogrodach. I znowu wracam do tej ilustracji. Co ci przychodzi do głowy, jak myślisz o Kościele? Och. Jakbyśmy mieli taki turniej skojarzenia. Ja mówię słowo i wy pierwsze, co wam się kojarzy. Ja mówię, Kościół, a tam ktoś, zmienić. Kościół, opuścić. Różne rzeczy. Ale zobacz, to jest zupełnie inna ilustracja. Teraz, wiesz, już kończąc, oblubienica konsekwentnie to jest odniesienie do Boga i do Jego ludu. Ja mówiłem to na jesieni po wykładach z Danem Gruberem, że eklezja, słowo eklezja, które tłumaczone jest w naszej Biblii jako Kościół, czyli Boży Lud, występuje również w Starym Testamencie. I pierwsza eklezja, która jest wymieniona, jest pod górą Synaj, tam gdzie Mojżesz otrzymał 10 przykazań. W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, Septuagincie, jest powiedziane, że tam była zebrana Boża eklezja. Tak? Boży Lud. I teraz, wiecie, jak czytamy list do Rzymian, 11 rozdział, to jest powiedziane, że my jesteśmy wszczepieni w drzewo oliwne. My, wierzący z Boga, jesteśmy wszczepieni w drzewo oliwne, w Boży lud. I teraz wiesz, ta oblubienica, to ona obejmuje zarówno Boży naród, ci, którzy wierzą w swojego Zbawiciela, w swojego Odkupiciela, w Mesjasza, w Jezusa, wierzą w Boga, tak jak wierzył Abraham, jest powiedziane w liście do Rzymian, że został usprawiedliwiony na podstawie swojej wiary, czyli ci wszyscy, którzy byli w tamtych pokoleniach, i dzisiaj wierzący z pogan, my jesteśmy tą oblubienicą. Tak? To jest piękne. Jesteśmy połączeni. Jezus mówi, że on ma jedną owczarnię, którą chce zgromadzić, ale ma też jeszcze inną owczarnię. I on z tych dwóch narodów czyni jeden. I w nauczaniu Pawła jest to pięknie opisane, żeby z dwojga jedność powstała. Tak? I teraz, jak mamy te ilustracje w Starym Testamencie, to tam ciągle występuje też oblubienica. I teraz Syjon, czyli góra Jeruzalem, tak? Góra, na której została zbudowana świątynia, została zbudowane miasto, góra Syjon, góra Dawida, jest nazwana oblubienicą. Nowe Jeruzalem w objawieniu to jest oblubienica wstępujące od Boga jako miejsce zamieszkania. Wiesz, to jest piękne i to jest powiedziane tak. A jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił, Wszechmogący zapomniał o mnie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu? I nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona. A choćby one zapomniały, jednak ja cię nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją zawsze przed moimi oczami. Budowniczowie twoi śpieszą się bardziej niż ci, którzy cię burzyli. A ci, którzy cię pustoszyli, wychodzą od ciebie. Podnieś swoje oczy wokoło i spojrzyj. Wszyscy się zebrali, przychodzą do ciebie. Jakom żyw, mówi Pan, przyodziejesz się w nich wszystkich, w tych budowniczych, przyodziejesz się w nich wszystkich jak w ozdobę. Przepaszysz się nimi jako oblubienica. Tak? Później inny jeszcze fragment z Izajasza, bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odkupiciel. I jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie radował się z ciebie. To jest mowa o Izraelu. Tak? Później my to rozciągamy zgodnie z nauczaniem słowa na wszystkie narody, które pokładają swoją nadzieję w Mesjaszu Jezusie. Tak? Ale tu jest znowu ten obraz oblubienicy. Teraz wiecie, nie mam tego fragmentu, tylko go wspomnę. W księdze Ozeasza Bóg namawia proroka, żeby poślubił kobietę. I wskazuje mu konkretną kobietę. I później to, on ma z tą kobietą dziecko, a później ta kobieta zaczyna go zdradzać i zaczyna uprawiać prostytucję. I później Bóg mu mówi, zobacz, teraz ty czujesz to, co ja czuję do mojego ludu. I znowu mówi, a teraz z powrotem weź ją i pokochaj ją. I on ją bierze z powrotem, przygarnia, rodzi się drugie dziecko, ma jakieś inne imię i ta kobieta znowuż go zdradza. I on cały czas wraca, ten prorok Ozeasz, do swojej żony. A ona cały czas go zdradza. I poselstwo tego jest takie, że to jest miłość Boga do swojej oblubienicy. Tak zarówno w Izraela, jak i Kościoła. Teraz wiecie, jeżeli my, jest inny fragment jeszcze z Jeremiasza, czy panna zapomni swojej ozdoby, mowa o tej pannie, tej oblubienicy, oblubienica swojego pasa, lecz mój lud zapomniał o mnie od niepamiętnych czasów. Wiesz, czy wyobrażasz sobie siebie jako kobietę, która zdradza swojego męża, on o tym wie, ma złamane serce i teraz ta kobieta wraca do swojego męża przez to, że postanawia się zmienić i obiecując mu, że to już się więcej nie powtórzy? Możesz sobie to wyobrazić w ten sposób? To będzie już teraz inaczej. Teraz już cię nie będę oszukiwała. Teraz zrobię wszystko dobrze. No, uwierz. Ta relacja nie ma szansy być odbudowana w ten sposób. Jeżeli nie będzie wcześniej serce tego, który ma z powrotem tą kobietę, która go zdradziła, przyjąć. Kiedy nie będzie go serce miękkie, żeby powiedział, wybaczam ci. Twoje obietnice tam... Twoje postanowienia, twoja decyzja o dyscyplinie, o czymkolwiek, twoje dary nic nie znaczą. Ja po prostu naprawdę cię kocham i chcę ciebie mieć z powrotem. I Bóg to właśnie w taki sposób opisuje. On mówi, że on nigdy nie zapomni o swojej oblubienicy. My jako Kościół od 2000 lat wystawiamy Boga na próbę, tak samo jak Izrael wcześniej wystawiał Boga na próbę. Mówimy, że Żydzi, to coś tam Żydzi. Kościół, czym on się różni? Tak samo był niewierny, tak samo był odstępczy. Kiedyś miałem taką refleksję, bo zawsze jak uczyłem, to mówiłem, że Chrystus był w tym samym doświadczony, w czym my jesteśmy, z wyjątkiem grzechu i zawsze mówiłem, że mogę się z nim utożsamić, aż dopóki nie ożeniłem się. I wtedy miałem problem i mówię, Panie Jezu, ale jak ty przecież żony nie miałeś? To jak ty możesz mnie rozumieć jako męża z tymi wszystkimi wyzwaniami? I wtedy do mnie dotarł ten list do Efezjan, że przecież on ma żonę i to dopiero on ma żonę. Moja to jest super. Prawda? A jego 2000 lat robi go balona. Tak? Ale Bóg mówi, że na tym polega jego miłość, że on wybacza. I teraz, kochani, dochodzimy do takiego miejsca kulminacyjnego, a mianowicie, jak w takim razie to może być dla kogoś bardzo ważne? I poproszę, żeby zespół przyszedł, zawołajcie wszystkich muzyków, żeby przyszli na scenę. Bo teraz jest na koniec pytanie, jak w takim razie. Bo jeżeli ja jestem częścią tej oblubienicy, to ja muszę po prostu tylko w to wierzyć i się tym rozkoszować. I rozumieć, że tu chodzi o relacje, tu chodzi o więź. Nie chodzi o konstrukcję, nie chodzi o ustawienie rzeczy, o zorganizowanie rzeczy, ale chodzi o relacje, tak? Ale jeżeli ktoś nie jest częścią Kościoła, co on może zrobić, żeby stać się częścią tego Kościoła? I wiecie, i ta alegoria oblubieńca, oblubienicy i ten rzeczywisty obraz, on jest dokładnie... pasuje do tego. Wczoraj mówiłem o tym w Radomiu i dzisiaj to powtórzę. W jaki sposób ludzie decydują się na to, żeby być ze sobą razem? Wróćmy do tej ilustracji. Młody człowiek przychodzi i co musi powiedzieć? Właśnie, co on musi powiedzieć? Nie pamiętacie, co żeście mówili? Mówi co? Najpierw musi powiedzieć, kocham cię. I dla faceta to jest straszne wyzwanie. I on mówi... To w filmach czasami widziałem, prawda? Ona już wie, co on chce powiedzieć, już czeka. A on po prostu... Może jeszcze deser? Może drugi deser? Niedawno widziałem film. On mówi, no co chcesz mi powiedzieć? On po prostu taki spięty. Wziął, usiadł do pianina i zagrał Mendelsona. bo mnie mogło przejść przez gardło, to kocham cię. Dziewczyny tego nie rozumiecie, musicie zrozumieć, że mężczyzna jest jak Chrystus. Że jak on powie, kocham cię, to on już idzie na krzyż. I on, każdy mężczyzna ma świadomość tej odpowiedzialności, która wiąże się z tym, jeżeli na serio traktuje swoją oblubienicę, że to słowo kocham cię ma niesamowity ciężar w sobie jakościowy. Więc mężczyźni to przychodzi trudno i bardzo dobrze. Przynajmniej nie papla na lewo i prawo tego, co najważniejsze. Więc on mówi, kocham cię. I on myśli, że to kosmos. Tak? Ale później musi jeszcze coś powiedzieć. Później musi ją zapytać. Musi ją zapytać, czy ona za niego wyjdzie. Tak? I to też jest trudne. To nie jest łatwa sprawa. No ale dochodzi do tego miejsca i w końcu pyta, czy wyjdziesz za mnie. Prawda? Tam różnie to się odbywa w różnych kulturach. Pierścionek, mój kolega z butelką mleka się oświadczył, tam różnie. Ale zadaje to pytanie, prawda? Czy wyjdziesz za mnie? I teraz wiecie, wiążący jest ten moment, w którym ona mówi, że tak. I to jest niesamowite. Ona mówi tak i już jest wszystko załatwione. A jeszcze ślubu nie było. Teraz powiem wam, że to jest niesamowite, bo to już jest nie do odkręcenia. Ja robię spotkania przedmałżeńskie, którym jednym z celów jest wyperswadować tym młodym ludziom, że nie pasują do siebie i się nie nadają i lepiej, żeby się nie pobierali. Bo to jest po prostu ciężka sprawa, to małżeństwo. I powiem wam, oni niczego nie mają, ci młodzi ludzie. Nie mają żadnych certyfikatów, żadnych dyplomów, nie mają świadectwa ślubu, są tylko po tym, że on powiedział, wyjdziesz za mnie, ona powiedziała tak. I z tym przychodzą do mnie i forsują mnie, że miałem ślub udzielić. I przez kilka tygodni powtarzają, że tak. Rodzina kupuje świniaka, wynajmują salę, to wszystko się kręci i to wszystko jest tylko na podstawie tego jednego tak. Wiecie, w liście do Efezjan czytamy, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A w liście do Rzymian czytamy, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Więc teraz to wygląda dokładnie tak, że Chrystus, on oświadcza się swojej oblubienicy. I on mówi, kocham cię i zrobię wszystko. Wszystko zrobię dla ciebie. Będę cię kochał całym życiem do śmierci. Tak jak na ślubach. W zdrowiu i chorobie i tak dalej. W bogactwie, ubóstwie i we wszystkim. I teraz, kiedy ona mówi tak, to już jest sprawa załatwiona. I my jesteśmy zbawieni w taki sam sposób. W taki sam sposób jesteśmy włączeni w Jego ciało. W taki sposób jesteśmy włączeni w oblubienicę. Że mówimy tylko Bogu tak.